Mówi Paryż, Radio France International. Jest sobota, 2 września, minęła godzina 18. Oto najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. Paryż przygotowuje się do nadania imienia Jana Pawła II dziedzińcowi przed katedrą Notre Dame. Europa wyznaczyła Iranowi kolejne ultimatum. Ahmadinejad nie ustępuje ani na krok. Kofi Annan w Teheranie próbuje nakłonić władze irańskie do zmiany pozycji. Libańscy deputowani protestują przeciwko izraelskiej blokadzie. Na miejsce przybywają żołnierze Międzynarodowych Sił UNIFIL. 14 brytyjskich żołnierzy zginęło w katastrofie samolotowej w południowym Afganistanie, gdzie siły sprzymierzone prowadzą zakrojoną na wielką skalę ofensywę. W Iraku co najmniej 32 kolejne śmiertelne ofiary zamachów, więzienie Abu Ghraib przekazane Irakijczykom. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka, w studiu technicznym Andrea Kunowa i Józef. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania popołudniowego wydania naszej audycji. Po wiadomościach, które przygotowałam wspólnie z Anną Bernhardt i Anną Napiórkowską oraz przeglądzie prasy usłyszycie Państwo kronikę turystyczną Sylwii Gibbs i magazyn muzyki klasycznej 3/4 dziś w opracowaniu Piotra Kamińskiego. A oto wiadomości. Do nazwy placu przed katedrą Notre Dame, który obecnie nazywa się dziedzińcem Notre Dame, zostanie dodany jutro drugi człon. Będzie on nosił również imię Jana Pawła II. Przed mikrofonem Anna Bernhardt.
Ceremonia zapowiada się bardzo uroczyście. Oprócz władz miasta Paryża z burmistrzem Delanoë na czele, obecni będą również arcybiskup Paryża i nuncjusz apostolski. A wszyscy katolicy zostali poinformowani o tej inauguracji w swoich parafiach i są mile widziani jutro o godzinie 15 przed katedrą Notre Dame, poinformowała kuria w Paryżu. Nadanie imienia Jana Pawła II zostało przegłosowane przez władze miasta Paryża. Wniosek chcieli złożyć prawicowi radni, ale ubiegł ich socjalista maire Delanoë, który podkreślił w swym wniosku znaczenie tej wyjątkowej postaci i wkład w historię naszych czasów papieża Jana Pawła II. Ten wniosek nie został jednak przyjęty tylko z aplauzem. Wiele osób związanych z organizacjami lewicowymi i skrajnie lewicowymi bije na alarm, że jak można nazwać paryski plac imieniem katolickiego reakcjonisty. Na 7 października zapowiedziana jest manifestacja przed ratuszem miejskim pod hasłem „Paryż musi zostać laicki i republikański”. Nie należy jednak wyolbrzymiać tych reakcji. Większość osób, i to zarówno katolików, jak i niewierzących, docenia rolę, jaką odegrał papież Jan Paweł II, który zawsze stawał w obronie godności ludzkiej. Czytamy w depesze AFP, a o tym, jak przebiegła ceremonia przed katedrą Notre Dame, dowiecie się Państwo z naszej jutrzejszej audycji.
Tu Paryż, Radio France International. Europa przyznała Iranowi prawo do jeszcze jednego, kolejnego terminu na przemyślenie decyzji w sprawie wstrzymania programu jądrowego, mając nadzieję, że jednak ugnie się on pod groźbą ONZ-owskich sankcji. W przyszłym tygodniu ma się odbyć spotkanie głównego irańskiego negocjatora Ali Larijaniego z wysokim przedstawicielem Unii do spraw zagranicznych Javierem Solaną. Nie został wyznaczony termin kolejnego ultimatum, nie będzie on jednak krótszy niż dwutygodniowy. Mimo że Stany Zjednoczone opowiadają się za nałożeniem sankcji na Iran, 25 unijnych ministrów spraw zagranicznych, którzy obradowali dziś w Finlandii, nadal ma nadzieję na dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu. Do Teheranu udał się dzisiaj sekretarz generalny ONZ-u Kofi Annan, który ma podjąć kolejną próbę przekonania władz irańskich, że spełnienie warunków społeczności międzynarodowej jest jedyną możliwą drogą wyjścia z kryzysu. Dzisiaj Annan spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Manusherem Motakim oraz z naczelnym negocjatorem irańskim Alim Larijanim. Jutro ma rozmawiać z nieugiętym prezydentem Mahmudem Ahmadinejadem. Tymczasem Iran odmawia wstrzymania swego programu atomowego na czas negocjacji, jakie zamierza z nim prowadzić Unia Europejska. Przedstawiciel tego kraju w Międzynarodowej Agencji Atomowej Ali Asghar Soltaniech oświadczył, że Irańczycy nie popełnią drugi raz tego samego błędu. Poprzednio zgodzili się na wstrzymanie programu, a negocjacje trwały 3 lata i nie doprowadziły do żadnych konkretnych rezultatów. Prezydent Ahmadinejad powtórzył swą starą śpiewkę, że Teheran będzie z całą stanowczością bronić swojego prawa do prowadzenia działalności nuklearnej. Naród irański ani na jotę nie ustąpi w kwestii wykorzystywania energii nuklearnej w celach pokojowych, powiedział przekonany o swej bezkarności prezydent. Władze muszą bronić z całą stanowczością swoich celów w czasie wszystkich negocjacji. Tu Paryż, Radio France International. Libańscy deputowani rozpoczęli pokojowe oblężenie parlamentu, protestując w ten sposób przeciwko powietrznej i morskiej blokadzie nałożonej na Liban przez Izrael. Oblężenie rozpoczęło się minutą ciszy dla uczczenia pamięci setek Libańczyków zabitych w czasie izraelskiej ofensywy. Izrael zapowiedział, że nie usunie blokady do momentu rozlokowania w południowym Libanie międzynarodowych oddziałów pokojowych UNIFIL. Tymczasem oddziały te już przybywają. Dzisiaj na miejsce dotarli pierwsi żołnierze włoscy. Przypomnijmy, że zgodnie z rezolucją 1701 ONZ-u przebywające już w Libanie międzynarodowe oddziały UNIFIL mają zostać wzmocnione znacznymi siłami. Włoski kontyngent będzie najliczniejszy, aż 3000 żołnierzy. Francja zadeklarowała wysłanie do Libanu 2000 żołnierzy. Węgry dzisiaj oświadczyły, że gotowe są oddelegować do UNIFIL-u 18 osób, 12 żołnierzy Straży Granicznej i 6 lekarzy wojskowych. Tu Paryż, Radio France International. 14 żołnierzy brytyjskich zginęło dziś w katastrofie lotniczej w Afganistanie. Według pierwszych informacji samolot sił NATO roztrzaskał się z powodu uszkodzeń mechanicznych. Brytyjskie Ministerstwo Obrony nie sprecyzowało, o jaki typ aparatu chodzi. Do wypadku doszło w południowym Afganistanie, gdzie siły sprzymierzone prowadzą wielką ofensywę. Anna Napiórkowska.
Afgańskie siły bezpieczeństwa i NATO rozpoczęły wielką ofensywę w południowym regionie Afganistanu, gdzie talibowie atakują międzynarodowe oddziały od wielu miesięcy. Celem operacji jest przywrócenie spokoju, aby umożliwić normalne funkcjonowanie kraju, oświadczył komendant Scott Landey, rzecznik międzynarodowych sił bezpieczeństwa dowodzonych przez NATO. W operację zostały zaangażowane setki żołnierzy międzynarodowych sił i tyle samo afgańskich żołnierzy i policjantów. Aby uniknąć ofiar w ludności cywilnej, siły NATO zaapelowały do mieszkańców tych rejonów o opuszczenie domów. Rejon Panjiwaj jest terenem zaciętych walk od wielu miesięcy. Do tej pory śmierć poniosło dziesiątki cywilów, nie licząc ofiar wśród talibów i żołnierzy sił międzynarodowych.
Tu Paryż, Radio France International. Co najmniej 32 osoby zginęły w serii ataków w Iraku. W liczbie tej znajduje się 14 szyickich pielgrzymów z Indii i Pakistanu, którzy zostali zabici w pobliżu świętego dla szyitów miasta Kerbala. Napastnicy pozwolili odejść kobietom i dzieciom, mężczyzn zabili strzałami w głowę. Więzienie Abu Ghraib zostało przekazane władzom irackim. Przypomnijmy, że więzienie to cieszyło się wyjątkowo złą sławą po aferze, w której na jaw wyszło torturowanie więźniów podejrzanych o terroryzm przez amerykańskich żołnierzy. Obecnie wszyscy więźniowie zostali przewiezieni do innych placówek znajdujących się na terenie amerykańskiej bazy położonej w pobliżu międzynarodowego lotniska pod Bagdadem. Przetrzymywani tam są również byli przywódcy starego reżimu oraz sam Saddam Hussein. Premier Iraku Nuri al-Maliki zapowiedział wprowadzenie zmian w swoim gabinecie. 4 ministrów ma zostać zmienionych. Na razie nieznane są ich nazwiska ani termin zrealizowania tej decyzji. Amerykański reżyser Oliver Stone, który niedawno nakręcił film na temat zamachów 11 września, oświadczył, że nie jest pacyfistą i gdyby mógł, chętnie zabiłby Ben Ladena własnymi rękami. Tolerancja nie obowiązuje wobec osób, które zabijają w ślepej nienawiści.
Dzisiaj 3 Palestyńczyków zostało zabitych przez armię izraelską w Strefie Gazy. Jeden z nich, którego tożsamość jest dotychczas nieznana, został zastrzelony na przejściu granicznym między Izraelem a Strefą Gazy w Kisufim. Przedstawiciele armii izraelskiej oświadczyli, że był to wypadek. Natomiast 2 Palestyńczyków, 60-letni Mohamed Abu Oda i jego 28-letni syn, zostali zastrzeleni w ich domu w Bein Hanun, ponieważ otworzyli ogień do żołnierzy izraelskich. Według świadków i źródeł bezpieczeństwa specjalne siły izraelskie wyposażone w czołgi i helikoptery dziś w nocy około godziny 2 nad ranem otoczyły dom bojownika palestyńskiego w Bein Hanun, żądając, żeby się poddał. 28 lipca Izrael rozpoczął operację militarną w Strefie Gazy, aby odnaleźć swojego żołnierza Gilada Shalita porwanego przez grupy palestyńskie. Podczas tej operacji śmierć poniosło ponad 200 Palestyńczyków. Prezydent Egiptu Hosni Mubarak zapewnił, że trwają negocjacje izraelsko-palestyńskie w sprawie uwolnienia Shalita w zamian za wolność kobiet i dzieci palestyńskich uwięzionych w Izraelu. Jednak Izrael zdementował tę informację. Nie negocjujemy z terrorystami, zrobimy wszystko, aby uwolnić naszych żołnierzy bez żadnych warunków, oświadczył Mirin Essin, rzecznik prasowy przewodniczącego Rady Izraelskiej. Z kolei rzecznik prasowy Hamasu, Sami Abu Zuhri, powiedział, że nie może ani potwierdzić, ani zaprzeczyć informacjom przekazanym przez prezydenta Egiptu. Od września 2000 roku, początku intifady, śmierć poniosło ponad 5000 ludzi, większość z nich to Palestyńczycy.
to wiadomości dziennika. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Zapraszam teraz do wysłuchania przeglądu prasy paryskiej, którego dzisiaj dokonała i który przedstawi Anna Bernhardt.
Kofi Annan nie wierzy w skuteczność sankcji przeciwko Teheranowi. Czytamy na pierwszej stronie w popołudniowym wydaniu dziennika Le Monde, który zamieszcza wywiad z sekretarzem generalnym ONZ-u. Pytany przez dziennikarza na temat Iranu, Kofi Annan odpowiada, że należy zrobić wszystko, by drogą negocjacji doprowadzić do rozwiązania konfliktu, gdyż i tak ten region świata jest wystawiony na poważny stres. Sekretarz generalny ONZ-u uważa, że należy cierpliwie i konsekwentnie dążyć do celu, a sankcje, o których mówią Amerykanie, nie są dobrym rozwiązaniem. Jakie jest więc pole manewru, zwłaszcza że Iran powtórzył po raz kolejny, że ani na jotę nie zrezygnuje ze swego programu, pyta dalej dziennikarz Le Monde. Annan odpowiada, trzeba dać szansę Teheranowi, by udowodnił, iż jego program nuklearny ma służyć jedynie celom pokojowym. Dalej sekretarz generalny ONZ-u podkreśla, że nie ma do dyspozycji ani wojsk, ani bomb. Jedyny środek, którym dysponuje, to perswazja i dialog. Kofi Annan jest wyraźnym optymistą. Wierzy, że Iran i Syria będą pomagały we wprowadzeniu w życie rezolucji ONZ-owskiej, a Hezbollah, który pokazał w czasie wojny, jak dobrze zorganizowaną i zdyscyplinowaną jest organizacją, wykaże się teraz również odpowiedzialnością i będzie respektował rozejm. Czytamy w wywiadzie sekretarza generalnego ONZ-u, wywiadzie zamieszczonym na łamach dziennika Le Monde. Le Figaro na pierwszym miejscu zamieścił informację o przyznanej wczoraj na konferencji w Sztokholmie pomocy na odbudowę Palestyny w wysokości 500 milionów dolarów. Miliardy przeznaczono na pomoc dla Libanu. O jaką stawkę w tej pomocy międzynarodowej chodzi, rozważa Pierre Rousselin w artykule wstępnym w Le Figaro. Rozmiar zniszczeń w Libanie, czytamy w tym tekście, prowadzi Izrael do takiego oto paradoksalnego rezultatu. Państwo w państwie utworzone przez Hezbollah może z tego wyjść raczej wzmocnione niż osłabione. Finansując odbudowę domów i gromadząc majątek ziemski, sojusznicy Iranu uzależniają jeszcze bardziej ludność cywilną od siebie i solidniej zakorzeniają się na północnej granicy Izraela. Czy pomoc ogłoszona w Sztokholmie zmieni sytuację? To wcale nie jest pewne. Pomoc zachodnia posłuży przede wszystkim do naprawienia infrastruktur i do uratowania rządu przed bankructwem. Hezbollah zaś będzie mógł się skoncentrować na bezpośredniej pomocy dla ludności i umocnić swój kapitał polityczny. Wojna w Libanie, czytamy dalej w Le Figaro, uświadomiła społeczności międzynarodowej, że trzeba zmienić radykalnie politykę wobec Bliskiego Wschodu. Widać to dobitnie na przykładzie Palestyńczyków. Jeszcze kilka miesięcy temu nie mogło być mowy o przyznaniu choćby jednego centa w obawie, by nie wzmocnił on pozycji Hamasu, organizacji terrorystycznej, która jednak wygrała demokratyczne wybory. Społeczność międzynarodowa zaczyna zdawać sobie sprawę, że podążała błędną drogą i że odcinając pomoc Palestyńczykom działa w interesie Iranu i islamistów. Zarówno w Libanie, jak w Strefie Gazy rzeczą pilną jest przejęcie inicjatywy i zrozumienie, że kwestie rozwoju stanowią stawkę w konflikcie z radykalnym islamem. Zachód ma na to środki, ale brakuje mu woli, kończy swój dzisiejszy komentarz redakcyjny Le Figaro. W sobotnim dodatku do tej gazety wielki wywiad z Nicolas Sarkozym, szefem UMP, a właściwie występującym tu w charakterze kandydata na fotel prezydencki. Obecny minister spraw wewnętrznych powiedział w tym wywiadzie kilka rzeczy, które sprowokowały reakcje z wielu stron. Między innymi Sarkozy na pytanie, czy Hezbollah jest organizacją terrorystyczną, odpowiada zdecydowanie tak. Francja, przypomnijmy, sprzeciwiała się zawsze wpisaniu tego ruchu na listę organizacji terrorystycznych. Nicolas Sarkozy podkreśla też, że czas już skończyć z nieporozumieniami amerykańsko-francuskimi i że Francja ma dużą rolę do odegrania na arenie światowej, a w szczególności w Afryce. Mało poprawnie polityczne jest stwierdzenie Nicolasa Sarkozy'ego, że jest on zdecydowanie przeciwny małżeństwom homoseksualnym i adopcji dzieci przez takie pary. Być może przyszły prezydent Francji uważa jednak, że parom homoseksualnym powinny przysługiwać takie same prawa finansowe i podatkowe jak parom heteroseksualnym. Ponieważ zapowiedzi tego wywiadu ukazały się wcześniej, to z kilkoma najbardziej chwytliwymi cytatami w dzisiejszym wydaniu Libération w rubryce Listy do redakcji, listy wirtualne, znajdujemy już wiele złośliwych komentarzy pod adresem konserwatywnego i zacofanego Sarkozy'ego. Jeden z czytelników, wymieniając katolicką Hiszpanię, która już małżeństwa homoseksualne zalegalizowała, i konserwatywną Wielką Brytanię, ironizuje, że Francja zapewne przystąpi do tego klubu, jak już w Polsce podobne prawo przejdzie. Dodajmy, że na pierwszej i kolejnych stronach gazeta Libération zajmuje się europejską sondą, która rozbije się jutro na Księżycu. Wojna o podbój Księżyca zaczyna się na nowo. Startują w niej Amerykanie, Chińczycy, a nawet Indie. A Libération zastanawia się, czy Europa powinna dać się w to wciągnąć. W związku z rozpoczynającym się w poniedziałek rokiem szkolnym, Lacroix zadaje pytanie, czego się właściwie uczymy w szkole. Elementy odpowiedzi zamieszczone na łamach dziennika nie napawają wielkim optymizmem. Pół wieku po wprowadzeniu obowiązku nauczania do 16 roku życia, kryzys edukacji jest wyraźny i nie do rozwiązania od wielu lat, jak przyznaje wielu specjalistów świadomych prawdziwego stanu rzeczy. Nowe programy, nowe metody, nowe wymagania, uczniowie i rodzice gubią się często w tym wszystkim, a co gorsza, zagubieni są też nauczyciele. XIX-wieczny system edukacji francuskiej został uśmiercony w latach 70. ubiegłego wieku, ale w ślad za tą kontestacją tak naprawdę nigdy nie przeprowadzono konstruktywnej dyskusji, jak zaadaptować programy szkolne do wymogów dzisiejszego świata. Z końcem XIX wieku francuscy uczniowie spędzali ponad 1300 godzin rocznie w szkole. Dzisiaj spędzają mniej niż 900. W szkołach podstawowych wprowadza się znajomość nowych technologii, przepisów drogowych, naukę języków obcych, co oznacza, że uczniowie idący do czwartej klasy mieli dwa razy mniej francuskiego niż ich odpowiednicy w 1923 roku. Programy są za bardzo akademickie, sporo w nich błędów, zaniża się poziom tak, aby jak najwięcej gimnazjalistów dopuścić do liceum. Jednocześnie tak naprawdę nikt nie jest w stanie dokładnie ocenić, jaki zasób wiedzy wynoszą uczniowie ze szkół. Są jednak podejrzenia, że średnia jest naprawdę średnia, wynika z analizy przeprowadzonej na łamach Lacroix.
Był to przegląd dzisiejszej prasy paryskiej, opracowany i przedstawiony przez Anne Bernhard, a ja zapraszam Państwa teraz do wysłuchania korespondencji Agnieszki Kumor, która w Edynburgu zwiedziła kolejne wystawy malarstwa.
Dziś mam dla Państwa kolejne dwie wystawy artystyczne w Edynburgu. Pierwsza z nich gości w Dean Gallery, która zajmuje się zazwyczaj współczesnym malarstwem. Wystawa zatytułowana Van Gogh i Brytania, kolekcjonerzy pionierzy, opowiada historię pierwszych obrazów autora słoneczników, jakie znalazły się na brytyjskiej ziemi za pośrednictwem jego angielskich i szkockich wielbicieli. Za swego życia Vincent van Gogh sprzedał zaledwie jeden obraz. Nic nie poradzę, że moje obrazy się nie sprzedają, pisał do brata Theo w liście z 24 października 1888 roku. Pierwsze obrazy, które zawitały do Wielkiej Brytanii, zostały sprezentowane przez malarza przyjaciołom i artystom. Jednym z nich był marszant sztuki z Glasgow Alexander Reed, który w latach 1886-89 mieszkał w Paryżu, a nawet dzielił mieszkanie z braćmi Van Goghami w domu pod numerem 54 przy Rue Le Pic na Montmartre. Vincent i Alexander tak byli do siebie podobni, że niektórzy brali ich za bliźniaków. Wystawę w Dean Gallery otwiera portret Alexandra Reeda, wykonany w tamtym okresie przez malarza. Ojciec Aleksandra, James Reed, był tak niezadowolony z okropnego prezentu, że sprzedał go za 5 funtów francuskiemu marszandowi. Obraz wędrował po amerykańskich kolekcjach prywatnych, dziś stanowi ozdobę Muzeum Sztuki Freda Jonesa Jr. w Oklahomie. Niektóre z obrazów, jak chaty pokryte słomą z 1884, sprzedawała rodzina Van Goghów. Wdowa po bracie malarza, Theo, Wyzbywała się ich z wielkim żalem, ale i ze świadomością, że obrazy Van Gogha staną się znane za pośrednictwem prywatnych kolekcjonerów i galerii. Każdy z prezentowanych na wystawie obrazów ma swój fascynujący rodowód i drogę, jaką musiał pokonać za sprawą pierwszych wielbicieli, zanim trafił do światowych kolekcjonerów. Mnie poruszyły zwłaszcza dwa z nich. Kwitnący sad z 1888, zalany białymi płatkami kwitnących śliw i słońcem, będący owocem pierwszej fascynacji artysty Provencją, i widok Auvers z polem zbóż z 1890, niedokończony, prawdopodobnie jeden z ostatnich widoków, jakie uwiecznił artysta, zanim na jednym z takich pól zastrzelił się w czerwcu tego samego roku. Obraz zakupił w 1934 brytyjski podpułkownik Victor Cazalet, który zginął w katastrofie lotniczej nad Gibraltarem u boku generała Sikorskiego w 1943 roku. Niezwykle bogata wystawa w Dean Gallery. Warto dodać, że galeria wydała osobną książeczkę, która wyczerpująco opisuje historię każdego z prezentowanych obrazów. Podobną zapobiegliwość wykazała National Gallery of Scotland, prezentując wystawę maleńkich obrazów Adama Alzheimera, niemieckiego mistrza z przełomu XVI i XVII wieku. Niektóre z prezentowanych postaci są tak małe, a detale tak fascynujące, że nie sposób ich podziwiać bez dostarczonego przez galerię szkiełka powiększającego. Twarze mitologicznych i biblijnych postaci, krajobrazy i elementy architektury nabierają wówczas pełnego wyrazu, stąd tytuł wystawy Diabeł tkwi w szczególe. Zaczerpnięty z pism Edwarda Norgate'a. Miniaturowe malarstwo Alzheimera porusza tym bardziej, że pracujący głównie we Włoszech malarz pozostawił niewielką spuściznę, zachowały się jedynie 32 dzieła i że zmarł w ubóstwie w wieku zaledwie 32 lat. Za życia cieszył się wielkim uznaniem. Rubens i Rembrandt zawdzięczają mu wiele, ale powolny rytm pracy uniemożliwiał godziwy zarobek i utrzymanie rodziny. Wtrącony do więzienia dla dłużników, Alzheimer nabawił się choroby i zmarł w bardzo niedługim czasie. Metamorfozy Owidiusza, ukamienowanie świętego Szczepana, święty Wawrzyniec przygotowywany na mękę, Jupiter i Merkury z wizytą u Filemona i Baucis. Tematyka, ale może bardziej wybrany moment opowiadanych przez malarza historii są dla nas źródłem głębokiego przeżycia emocjonalnego i poznania. Wystawa malarstwa Adama Alzheimera w National Gallery of Scotland jest unikalna na skalę światową. Delikatne miniatury nie lubią podróży. Odnotujmy jeszcze, że Warszawskie Muzeum Narodowe wypożyczyło szkic artysty do jednego z obrazów. Z autoportretu Alzheimera, jednego obrazu dużego formatu i na płótnie, spogląda na nas melancholijny, pogrążony w refleksji człowiek. Jego skryta natura znalazła swą prawdziwą ekspresję w pełnych szczegółów, delikatnych jak koronki, obrazach. Z Edynburga dla sekcji polskiej RFI mówiła Agnieszka Kumor.
A przed nami jeszcze europejski rozdział naszej audycji. Przed mikrofonem ponownie Anna Napiórkowska.
Jak wynika ze wstępnego raportu prac Komisji Unii Europejskiej, specjalna komisja Parlamentu Europejskiego do spraw domniemanych więzień CIA wyśle w dniach 7-9 listopada delegację do Warszawy, aby przesłuchać 10 Polaków. Najpierw delegacja odwiedzi Berlin, Londyn i Bukareszt. Polska będzie ostatnim krajem na tej liście. Członkowie Parlamentu Europejskiego nie zamierzają odwiedzić lotniska w Szymanach, które rzekomo było wykorzystywane jako punkt przerzutowy dla przewożonych przez CIA więźniów. W składzie delegacji znajdzie się przewodniczący komisji Carlos Coelho, Hadek, sprawozdawca Giovanni Fava, socjalista, oraz po jednym eurodeputowanym członku każdej frakcji politycznej. Poza czterema krajami, które odwiedzą eurodeputowani, w kręgu ich zainteresowania znajdą się Włochy, Hiszpania i Bułgaria. Podczas posiedzeń w Brukseli członkowie komisji będą rozmawiać z szefami dyplomacji wszystkich tych krajów, przedstawicielami ich służb specjalnych, parlamentów, organizacji pozarządowych oraz domniemanymi ofiarami przekazanymi służbom USA w trybie nadzwyczajnym. Ponadto zapowiedziane są przesłuchania unijnego komisarza spraw wewnętrznych Franco Frattiniego, komisarz do spraw stosunków zewnętrznych Beniti Ferro Waldner oraz przedstawiciela do spraw polityki zagranicznej Unii Europejskiej Javiera Solany, a także przedstawiciela ONZ i NATO, m.in. byłego sekretarza generalnego Lorda George'a Robertsona. W przyjętym 6 lipca przez Parlament Europejski raporcie cząstkowym eurodeputowani stwierdzili, że dotychczas nie udało się znaleźć żadnego dowodu na istnienie tajnych więzień CIA na terenie Unii Europejskiej. Mimo to zlecono dalsze prowadzenie dochodzenia w tej sprawie. W raporcie, który był efektem półrocznej działalności komisji, napisano, że CIA była w pewnych przypadkach bezpośrednio odpowiedzialna za nielegalne przetrzymywanie i przewożenie osób podejrzanych o terroryzm na terytorium krajów członkowskich i kandydujących, co stanowi łamanie prawa międzynarodowego. Autorzy raportu napisali, że jest niemożliwe, aby pewne rządy europejskie nie były świadome działalności związanej z nielegalnym przetrzymywaniem potencjalnych terrorystów. Większość polskich eurodeputowanych głosowała przeciwko raportowi. Z końcem miesiąca dojdzie do spotkania w Madrycie ministrów 8 państw południowej Europy. Będą oni debatować nad sposobami walki z nielegalną imigracją. Przedstawiciele Hiszpanii, Francji, Włoch, Portugalii, Grecji, Cypru, Malty i Słowenii mają opracować wspólne metody kontroli granic morskich na południu Europy. Od początku roku u wybrzeży Wysp Kanaryjskich pojawiło się 20 tysięcy imigrantów z Afryki. Madryt oczekuje od Unii Europejskiej większego zaangażowania w walce z nielegalną imigracją. Komisarz Europejski do spraw wewnętrznych Franco Frattini przyznał, że pomoc państw europejskich dla Agencji Kontroli Granic Frontex jest niewystarczająca. Obiecał pomoc w jej wzmocnieniu. Podczas madryckiej konferencji mowa będzie o patrolach ochrony morskich granic oraz identyfikacji i repatriacji uchodźców, wyjaśniła wicepremier Hiszpanii Maria Teresa Fernández de la Vega. Hiszpański minister spraw wewnętrznych Alfredo Pérez Rubalcaba przyznał, że w najbliższych miesiącach spodziewa się dużego napływu imigrantów do Hiszpanii i trzeba jak najszybciej podjąć działania, aby zahamować ogromny napływ uchodźców z Afryki. We wtorek Komisja Europejska będzie dyskutowała, jak wprowadzić w życie prawo do korzystania ze świadczeń medycznych na wolnym rynku usług Unii Europejskiej, mimo wykluczenia tego sektora przez tak zwaną dyrektywę Bolkensteina. W 1998 roku Europejski Trybunał uznał, że wolny przepływ usług dotyczy także sektora zdrowia. Eksperci z Brukseli będą więc ustalać warunki zwrotu kosztów leczenia pacjenta, który zdecydował się leczyć w innym kraju niż jest ubezpieczony.
Wiadomości europejskie przekazała Anna Napiórkowska. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. W dzisiejszej części magazynowej mamy tylko dwie pozycje. Pierwszą z nich będzie magazyn turystyczny przedstawiony, a wcześniej opracowany przez Sylwię Gibbs.
Wyspa Réunion wynurzyła się z Oceanu Indyjskiego ponad 3 miliony lat temu dzięki wulkanom, którym zawdzięcza stały wzrost swego terytorium i niezwykłą florę. Lawa z krateru najstarszego Piton de Neige krzepła, tworząc bazaltowe plaże, które stopniowo obrastały w wyjątkowo żyzną glebę i przebogatą roślinność. Ten proces trwa zresztą nadal. Strumienie lawy płyną do oceanu z krateru drugiego co do wielkości wulkanu Piton de la Fournaise, który od 13 sierpnia 2004 roku znów zieje ogniem. Wyspa archipelagu Maskarenów, drugą jest Mauritius, należy do Francji od XVII wieku, a od 1946 ma status departamentu zamorskiego. Wyruszając w podróż za ocean jednym z codziennych lotów Air France, pozostaniemy więc we Francji. Nie da się jednak ukryć, że lot z Paryża do Saint-Denis trwa 11 godzin. Wyspę, na której trudno zostać Robinsonem, ma bowiem ponad 700 tysięcy mieszkańców, można, a nawet wypada zwiedzić wzdłuż i wszerz. Jej powierzchnia liczy bowiem nie więcej niż 2500 kilometrów kwadratowych. Miłośnicy pieszych wycieczek znajdą tu 1000 kilometrów oznakowanych szlaków, które prowadzą na grzbiet wyspy. Tworzą go płaskowyże, poprzecinane głębokimi wąwozami i trudno dostępne. Aby dotrzeć z miasteczka Silao na płaskowyż Salaz, trzeba się wdrapywać ścieżką podobną do schodów przez ponad 3 godziny. Trud wynagrodzą nam jak zawsze piękne krajobrazy, a wśród nich niezwykły ogród założony na bezludziu. Jan, inżynier z Madagaskaru, Irlandczyk z pochodzenia, zastosował naturalne metody wulkanów. Zamiast lawy, którą tak lubią porastać paprocie, wykorzystał trawę, która po 2 latach zamienia się, według niego, w doskonały kompost. Dziś na 12-hektarowej przestrzeni rosną setki drzew, krzewów i kwiatów oraz zioła, z których pomocnik Jana, Mark, przyrządza napary o wymownych nazwach. Winda dla tych, którzy kontynuują wspinaczkę na przełęcz Tajbit albo w głąb górskiego cyrku Mafate. Relaks dla tych, którzy wracają do Silao. Jeśli nie należymy do rasy piechurów, możemy zwiedzić ogrody w Saint-André, Saint-Gilles i innych miastach, dokąd zajechać można samochodem, a nawet autobusem. Wyspa Réunion posiada 160 gatunków roślin, których nie znajdziemy gdzie indziej. 60% kwitnących tu kwiatów rośnie tylko na archipelagu Maskarenów. Pośród palm i kaktusów wiodą zaś spokojny żywot wierzby, topole i kasztanowce. Nic dziwnego, że ogród w Saint-Gilles nosi nazwę Edenu. 800 gatunków roślin, pole ryżowe, kolekcja pelargonii i ogródek zen. Przy odrobinie szczęścia spotkamy kameleona, któremu trudno zapewne przybrać barwę ochronną w tym wielobarwnym raju, w którym tropikalne kwiaty rywalizują z motylami. Najpiękniejszą kolekcją orchidei posiada ogród Exotica w Saint-Pierre na południu wyspy, a w ogrodzie w Saint-Philippe spróbujemy owoców bynajmniej niezakazanych i obejrzymy niecodzienny spektakl – zapłodnienie kwiatu wanilii. Najpiękniejsze bambusy zobaczymy zaś w ogrodzie pana Folio we wschodniej części wyspy. Rafael Folio założył także na płaskowyżu Salezji typowy kreolski ogródek z grządkami poświęconymi egzotyce, aromatom i medycynie. Dodajmy, że na tej egzotycznej wyspie nie ma żadnych niebezpiecznych gadów czy owadów, ani nawet drapieżnych zwierząt. Niepotrzebne są żadne szczepienia. Jedynym prawdziwym niebezpieczeństwem w porze od listopada do kwietnia są huragany, ale i one szczęśliwie omijają Réunion. Ostatni silny, ale nie morderczy wicher nawiedził wyspę w 1994 roku.
Był to magazyn turystyczny Sylwii Gibbs. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Nasza audycja powoli dobiega już końca, wbrew pozorom. Mamy jeszcze tylko jedną pozycję, ale za to długą i potężną. Będzie to magazyn muzyki klasycznej, dziś opracowany przez Piotra Kamińskiego, magazyn 3/4.
Scono sciunta a lui la rotte Ciao, che ho mai la sua costanza. Pierwsza audycja po wakacjach miała być poświęcona letnim festiwalom. Potem okazało się, że najpierw trzeba będzie pożegnać Elisabeth Schwarzkopf. W ostatniej chwili jednak wspomnienie po niej los połączył z myślą o jednym z jej najpiękniejszych partnerów. 24 sierpnia zmarł bowiem w wieku równie jak ona sędziwym, bo licząc 90 lat, niezwykły tenor kanadyjski Léopold Simoneau. Dlatego właśnie otworzyłem magazyn 6 minutami, które zaliczam do swoich płytowych talizmanów. To duet Fiordiligi i Ferranda z drugiego aktu Così fan tutte Mozarta w klasycznym nagraniu Karajana z 1954 roku. Słychać w nim wszystko. Niezwykłą płynność i lekkość emisji Simoneau, który śpiewał trochę jak Beniamino Gigli, ignorując prawo powszechnego ciążenia. Oraz geniusz wykonawczy Schwarzkopf. Nie śpiewała ona wówczas jeszcze nigdy Fiordiligi na scenie. To nastąpi dopiero 2 lata później w La Scali. A jednak wie już o niej wszystko. Przede wszystkim zaś potrafi obnażyć całą jej pasjonującą, tragikomiczną dwuznaczność, bez której w ogóle nie ma wielkiej sztuki. Nie wiem, czy jest to do końca przemyślane, wystudiowane w czasie wielogodzinnych seansów pracy z bezlitosnym mężem i producentem Walterem Legge, czy też wyrasta spontanicznie z samej ludzkiej natury Schwarzkopf, która na pewno nie była postacią jednoznaczną. Gdy zmarła, odniosłem wrażenie, że więcej pisano o jej przedwojennej i wojennej przeszłości niż o jej sztuce. Są w tej dziedzinie nawet specjaliści. Nie mają oni oczywiście większego pojęcia o trującej substancji totalitaryzmu, która najzacniejsze trafia głowy, i żyją w przekonaniu, że oni wyszliby z tej konfrontacji bez skazy. Jeszcze bardziej śmieszy mnie, bo zawsze lepiej śmiać się niż płakać lub zrzymać, gdy prokuratorzy owi wypisują swoje akty oskarżenia przeciwko ambitnej pannicy, która w młodości narobiła głupstw. Na stronicach naszych gazet panoszą się w roli arbitrów absolutnej moralności wierni, entuzjastyczni wyznawcy totalitaryzmu, pisarze zdobni w Nagrodę Nobla czy filmowcy dumni ze Złotej Palmy w Cannes. Pozwolę sobie zatem zlekceważyć starą partyjną legitymację Elisabeth Schwarzkopf, a skupić się wyłącznie na jej niezniszczalnej legitymacji artystycznej. Przeszła na świat 91 lat temu w Jarocinie pod Poznaniem. Śpiewu nauczyła się zaś przede wszystkim w Berlinie u wielkiej koloratury Marii Ivo Gün, która najpierw musiała posprzątać po paru innych, niekompetentnych nauczycielach i zbudować jej głos od nowa. A potem dała jej ważną radę. Sei edel, bądź szlachetna. Po wojnie Schwarzkopf posiadła w Wiedniu i spotkała tam drugiego guru, wspomnianego wyżej Leggego. I tak narodziła się Elisabeth Schwarzkopf. Wcielenie osobliwej, wyrafinowanej kobiecości, przedmiot zarazem uwielbienia i żywiołowej niechęci, jak każda wielka osobowość.
Shut
Cyganka, pieśń Hugo Wolfa, nagrana 18 sierpnia 1953 w Mozarteum w Salzburgu na recitalu z okazji 50. rocznicy śmierci kompozytora. Schwarzkopf akompaniował tutaj Wilhelm Furtwängler. Od tego recitalu zaczyna się w gruncie rzeczy jej wielka kariera jako mistrzyni gatunku. Podobno jej recital w Carnegie Hall w roku 1956 to pierwszy przypadek, gdy zabrakło biletów na program złożony wyłącznie z takiego repertuaru w tej właśnie sławnej sali. W nim też usłyszała ją bardzo późno, niestety, polska publiczność w Teatrze Wielkim w Warszawie. W latach 50. śpiewała normalny repertuar operowy, choć bardzo szybko zrezygnowała z większości typowych ról, takich jak Traviata czy Mimi, skupiając się na trzech partiach mozartowskich, hrabina, Don Elvira i Fiordiligi, dwóch rolach Ryszarda Straussa, Marszałkowa w Kawalerze z Różą i Madeleine w Capriccio i jednej roli Verdiego, Alicji Ford w Falstaffie. Na płyty nagrywała jednak zarazem i to w sposób niezrównany rzeczy, których nigdy nie śpiewała na scenie. Na przykład olśniewającą wesołą wdówkę Lechara i parę innych wielkich ról operetkowych. Wszystkie te role trzeba mieć w swojej kolekcji, bo nikt nigdy ich w ten sposób nie zaśpiewał, łącząc dziwny, nieco wyniosły i prowokacyjny erotyzm z nutą ironii i dekadenckim powabem. Jak powiedziałem wyżej przy okazji Fiordiligi, nie wiem, czy ona robi to celowo, czy tak to jakoś samo wychodzi, ale mam wrażenie, iż troszeczkę drwi sobie nawet z tragicznych tonów swej marszałkowej. Za to właśnie ją wielbię i za to nienawidzą jej interpretacji zwolennicy koncepcji wzniosłej i czystej. Tylko czy po to chodzi się do teatru? Monolog marszałkowej o czasie z pierwszego aktu Kawalera z Różą, Schwarzkopf, orkiestra Filharmonia i Karajan, rzecz prosta. Tą rolą właśnie pożegnała się ze sceną w roku 72, a potem jeszcze przez kilka lat jeździła z recitalami, aż w roku 79 zmarł Walter Legg i wówczas wycofała się całkiem z działalności zawodowej, udzielając tylko bardzo surowych, ale też bardzo skutecznych kursów mistrzowskich. Aż wreszcie zastosowała stare powiedzenie, chyba Marleny Dietrich, że ostatnią kokieterią starości jest nieobecność i zniknęła. Samotny. Pieśń Schuberta nagrana na recitalu w Salzburgu dokładnie 50 lat temu grał Gerald Moore. Dzisiaj już wszystko się rozwiało, stare papiery i prochy, a zostały płyty i parę pięknych filmów ze sfilmowanymi rolami. One na szczęście nie wymagają żadnych usprawiedliwień, wykrętów ani apologii.
Hinaus zum schönen Wiener Wald. Opowieści z lasku wiedeńskiego Strausa w wersji wokalnej. Elisabeth Schwarzkopf i Michael Rauchheisen przy fortepianie. Nagranie z roku 1944. Do usłyszenia.
Był to magazyn muzyczny Piotra Kamińskiego, 3/4. Słuchajcie Państwo Paryża, Radia France International. Nasza popołudniowa audycja dobiega już końca. Ja się będę z Państwem żegnać, życząc miłego wieczoru i miłej niedzieli. I serdecznie Państwa zapraszam do wysłuchania wieczornego wydania naszej audycji w imieniu jej autora Piotra Rosochowicza. A ja się żegnam. Do usłyszenia.